Rozdział 41. Emeral odsunęła naprawioną klapę budy tarnu i wyjrzała na zewnątrz. Według klienta, którym zajmowała się w nocy, wojska znajdowały się o kilka godzin jazdy przed nimi. Pokręcił głową, kiedy wyraziła nadzieję, że je dogonią. Armia maszeruje szybko, powiedział jej. Dotrze do przełęczy przed ladacznicami. Zresztą lepiej dla nich, jeśli zachowają bezpieczną odległość. Kto może wiedzieć, jakie zagrożenia czyhają w górach? Potem zajął się pocieszaniem jej i uspokajaniem. Zrozumiała, że jest człowiekiem, który potrzebuje słabej kobiety, by być przy niej silny i męski. Nie należał do tych, którzy dobrze się czują w obecności kobiet zaradnych, więc rankiem pozbyła się go bez trudu. Wystarczało z pewną miną krążyć po namiocie i prowadzić inteligentną rozmowę. Współczuła jego żonie. Mężczyźni, którzy potrzebują kobiet słabych i głupich, mogą nie stanowić miłego towarzystwa, kiedy uznają, że naturalny porządek świata został naruszony. — Co tam widzisz, Nefryt? — obejrzała się na gwiazdkę i wzruszyła ramionami. — Kamienie i drzewa, i jeszcze kamienie. O, patrzcie, tam jest następne drzewo. Dziewczęta zachichotały. Wczoraj wieczorem Rosea oświadczyła, że gwiazdka jest już zdrowa i może podróżować z innymi dziewczętami, choć Emeral była pewna, że madam chodziło raczej o uniknięcie kolejnego dnia bezustannego paplania. Sama uparła się, że pojedzie z gwiazdką na wypadek, gdyby długie godziny w pozycji siedzącej okazały się dla niej zbyt wyczerpujące. To dało okazję, by w końcu porozmawiać z Żagwią i Falą. Zdawało się, że dziewczęta wybaczyły jej stanowisko faworyty. Może zrozumiały, że te pretensje są śmieszne, choć Emeral w to wątpiła. Podejrzewała, że raczej uzdrowienie gwiazdki pozwoliło jej odzyskać ich względy. Wczoraj miałam wyjątkowo niezwykłą noc, oświadczyła życzliwość. Żagiew, Fala i Ptaszek jęknęły. Znowu musimy tego słuchać? Oskarżyła się Żagiew. Życzliwość wskazała gwiazdkę. Jej jeszcze nie opowiadałam. No to mów, westchnęła Żagiew. Życzliwość z błyszczącymi oczami przysunęła się do rannej. Wczoraj w nocy przyszedł do mnie tkacz snów. Było już późno i niewiele dziewcząt go widziało. Nie wyglądał źle, więc byłam zadowolona, że mnie wybrał. Urwała i uśmiechnęła się szeroko. Jeśli tacy są w łóżku wszyscy tkacze snów, mogę ich przyjmować bez przerwy. Gwiazdka uniosła brwi. Aż taki dobry? Och, nie uwierzyłabyś, gdybym ci powiedziała. Może jednak powiedz, uśmiechnęła się gwiazdka. Zaintrygowana Emeral sprawdziła umysł życzliwości, szukając sugestii kłamstwa. Ale znalazła tylko tęsknotę, wdzięczność, a przede wszystkim samozadowolenie. Zdarzało się, choć bardzo rzadko, że klient podejmował nie tylko symboliczne wysiłki zaspokojenia ladacznicy. Kiedy życzliwość opowiadała, Emeral ogarnął smutek. Ta noc rozkoszy przypomniała jej kilka tych, które sama przeżyła dawno temu z innym tkaczem snów, tym jedynym tkaczem snów. Uśmiechnęła się na myśl, jakby zareagowały dziewczęta, gdyby opowiedziała im o tym związku. Kiedy tylko zechce się zakraść do mojego namiotu, może mieć noc za darmo, oznajmiła życzliwość. Teraz rozumiem, czemu masz tak na imię. Żagiew przewróciła oczami. A jak wyglądał? Spytała gwiazdka. Wysoki, szczupły. Na początku uznałam nawet, że trochę wychudzony. Bardzo jasne włosy, prawie białe. Miał też brodę, ale ogolił ją następnego dnia. Bez niej wyglądał o wiele lepiej. Emeral przestała słuchać tych pogaduszek. Wspomnienie o miraże przypomniało jej, że planowała odszukać źródło snu o wieży. Wydawało się to dziwnym kaprysem, ściganie śniącego jedynie z powodu dręczącej ją ciekawości. Ale czym innym mogła się zająć? Po 100 latach Itchania Północna wypełniła się kapłanami i kapłankami, a to niemal całkowicie ograniczało jej możliwości. Była coraz bardziej przekonana, że śniący jest po drugiej stronie gór. Im bliżej nich byli, tym silniejsze i wyraźniejsze miała sny. Jeśli oznaczało to, że ów śniący znajduje się wśród pentadrian, niech tak będzie. Miałaś rację co do tych skrytek, szepnęła jej Fala do ucha. Emeral aż podskoczyła, odwróciła się do dziewczyny. Skrytek? Pod ławkami. Fala stuknęła obcasem o dolną część siedzenia. Widziałam, jak Rosea chowała tam coś tydzień temu. Robi to rankiem, kiedy wszystkie jeszcze śpimy. Obudziłam się i obserwowałam ją przez dziurę w namiocie. Sprytna z ciebie dziewczyna, uśmiechnęła się Emeral. Fala wyszczerzyła zęby. I nie jestem taka głupia, żeby coś stamtąd zabrać. Nie, to by było nierozsądne. Nierozsądne dla kogoś, kto musi tkwić w Zamtuzie i nie potrafi sobie radzić poza nim. Za kilka dni cyrklianie spotkają się z pentadrianami. Ona będzie czekać i obserwować, a kiedy nadejdzie właściwy moment, zabierze swoje pieniądze i ruszy na przełęcz. Zostawi za sobą ten Zamtuz, kapłanów i całą Itchanię północną. Kiedy ostatni wspornik wskoczył na miejsce, Trys odstąpił i obrzucił Altanę krytycznym spojrzeniem. — Jest świetnie! — zapewniła go Drilli. Podniosła się i podała mu udziec pieczonego gofta. — No więc kim byli ci nowi żołnierze? Spojrzał na nią zaskoczony. Czasami łatwo było zapomnieć, że informacje nie docierają do wszystkich. Lecieli razem, kiedy spostrzegli żołnierzy maszerujących od przełęczy. Ciri kazała mu lecieć z powrotem i powiadomić białych, i chociaż wrócił kilka godzin temu, dopiero teraz spotkał się z Drilli. Danwejczycy, wyjaśnił. Żyją po drugiej stronie gór, ale bardziej na północ. Ci, którzy zeszli nam na spotkanie, to przywódcy klanów, strategzy wojenni i kapłani. Większa część ich armii czeka na nas na przełęczy. Zamyśliła się, wolno przeżuwając mięso. Widziałeś Auraję? Pokręcił głową. Sądkmaker mówi, że prawie cały dzień ćwiczy z Diarą magiczne techniki walki. Ale zawsze spędzała też trochę czasu z nami. Od wczoraj nikt jej nie widział. Trys wgryzł się w pieczeń. To ciekawe, ale nie zaskakujące, że wiadomość o Danwejczykach nie rozprzestrzeniła się szybko wśród Sije, a jednak każde poruszenie Aurai zauważali od razu. Na pewno jest zajęta czymś ważnym. Dziś wieczorem mogę spytać, co to takiego. Drilli jęknęła zniechęcona. Kolejna narada. Czy w ogóle mogę mieć cię tylko dla siebie przez całą noc i żebyś jej całej nie przesypiał? Uśmiechnął się. Już niedługo. Zawsze to powtarzasz. Myślałem, że jesteś zmęczona. Jestem. Westchnęła i przykucnęła koło ognia. Wyczerpana. I dlatego robię się marudna. Blask ognia oblewał jej skórę ciepłym, pomarańczowym lśnieniem, podkreślającym kości policzkowe i smukłą sylwetkę. Jest taka piękna, pomyślał. A ja jestem najszczęśliwszym ze wszystkich Sije. Ojciec dalej się do mnie nie odzywa, oświadczyła ponuro. Przysunął się do niej i rozmasował ramiona. Znowu próbowałaś? Tak, wiem, że to za wcześnie, ale cały czas próbuję. Żałuję, że nie ma tu mamy. Ona by ze mną rozmawiała. Może nie. I czułabyś się podwójnie paskudnie. Nie, zaprzeczyła z przekonaniem. Na pewno by ze mną rozmawiała. Ona wie, że są rzeczy ważniejsze od... Jakie rzeczy? Spytał z roztargnieniem. No, rzeczy. O, jest Ciri. Obejrzał się. Mówca stała na skale ponad ich altaną. Uśmiechała się. Witaj, Drilli. Smakowicie pachnie. Drilli wstała. Witaj. Mam nadzieję, że nie omijałaś posiłków, co? Ciri roześmiała się. Zjadłam wcześniej. Trzymaj. Drilli wstała i rzuciła coś w jej stronę. Mówca złapała to zręcznie. Korzenne ciastko. Dziękuję. Pieczę je na ostro, uprzedził Trys. Siri ugryzła kawałek, przeżuła i skrzywiła się. Rzeczywiście, przyznała. Lepiej już lećmy, bo narada zacznie się bez nas. Trys kiwnął głową. Wstał, gdy Siri wzleciała w powietrze, ale zatrzymał się jeszcze, czując, jak ręce Drilli oplatają go w talii. Odwrócił się. Jej pocałunek był ciepły i długi i niechętnie się od niej odsunął. Już niedługo, obiecał. No to ruszaj, klepnęła go w pośladek. Zanim wróci cię szukać. Uśmiechnął się, odwrócił i skoczył w górę. Obozowali na niewielkim grzbiecie ponad drogą. Sije ustawiali swoje altany na półkach i występach, podczas gdy jedyną dostępną dla ziemiochodzących przestrzenią była sama droga. Z powietrza ich ogniska i latarnie wyglądały jak ogromna, migotliwa larwa światłobala. Trys dostrzegł Siri i szybciej machnął skrzydłami, by ją dogonić. Spojrzała na niego. Jak sobie radzisz na tych spotkaniach z Songmakerem? Uczę się szybciej niż on. Zresztą wiesz, on jest w gorszej sytuacji. Nasz język mówiony jest podobny do jego, ale wszystkie słowa gwizdane są nowe. Jak blisko zrozumienia ziemiochodzących jesteś? Potrząsnął głową. Jeszcze bardzo daleko. Czasami rozpoznaję kilka słów. Przynajmniej wiem wtedy, o czym mowa. To może być użyteczne. Biały namiot pojawił się za zakrętem drogi i oboje poszybowali ku niemu. Grupa, którą zwykle widzieli na zewnątrz, teraz zniknęła. Kiedy wylądowali, usłyszeli ze środka głosy. No cóż, lepiej późno niż wcale, mruknęła Siri. Szedł za nią, gdy wkroczyła do wnętrza. Rozmowa ucichła, gdy ich zauważono. Przepraszam za spóźnione przybycie, powiedziała Siri. Nie ma za co przepraszać, odparł Juran. Dokonujemy prezentacji. Wskazał czterech Danwejczyków, których Trys widział już wcześniej, choć przelotnie. Byli niscy jak na ziemiochodzących, ale potężne mięśnie budziły wrażenie niezwykłej siły, a wyrysowane na twarzach linie nadawały im wygląd dzikich. Gdy Juran ich przedstawiał, Trys myślał, że to prawdopodobnie szczęśliwy zbieg okoliczności, iż Danway nie sąsiaduje z Si. Gdyby ci ludzie uznali kiedyś, że potrzebują więcej ziemi, chyba nawet zatrute strzałki by ich nie powstrzymały. Po zakończeniu prezentacji Siri podeszła do swego zwykłego stołka. Trys zajął miejsce obok i rozejrzał się po namiocie. Wszyscy biali byli na miejscu, oprócz Aurai. Gdy Juran przeszedł na język ziemiochodzących, Diara stanęła między stołkami Siri i Trysa i zaczęła szeptem tłumaczyć. Mil Tal-Mlarik zameldował, że wojska danwejskie zajęły pozycje na przełęczy, w miejscu wygodnym do obrony, mówił Juran. Wzdłuż drogi rozmieszczono setki pułapek, aby spowolnić i osłabić nieprzyjaciela. Zwiadowcy donoszą, że Pentadrianie nie dotarli jeszcze do pierwszych z nich. Wydaje się, że nieprzyjacielska armia jest daleko. Juran urwał na chwilę. Niewytłumaczalnie daleko. Zwrócił się do Mila. Jakieś wieści? Mil spojrzał na stojącego obok kapłana, wyraźnie z tej samej rasy. Mężczyzna pokręcił głową. Nasi zwiadowcy nie widzieli ani śladu po nich. Nie zauważono też, by ich armia skręciła na północ, dodał Mil. Na północ? Trys zmarszczył czoło, ale naraz nadeszło zrozumienie. Danwejczycy bali się, że Pentadrianie ruszą na północ i zaatakują ich kraj. Ich siły czekały teraz na przełęczy i nie miał kto bronić granic. W ogóle nie ma żadnego śladu tej armii, dodał kapłan. Sije byli ostatnimi, którzy ich widzieli. Zapadła cisza. Wielu obecnych zastanawiało się intensywnie.
Przecież nie siedzą chyba nadal w tych kopalniach, stwierdził Guire.
Może czekają, mruknął somrejański przywódca. Ale na co?
Spojrzał na Jurana.
Jesteś pewien, że nie mogą przebić tunelu przez góry?
Juran z uśmiechem kiwnął głową.
Jestem pewien.
Mil przytaknął. Bardziej niepokoi mnie możliwość, że pentadrianie wybrali inną trasę.
A jest taka?
Juran zmarszczył brwi.
Drogi nie ma, wyjaśnił Mil. Ale w górach pełno jest ścieżek pasterzy goftów. Przejście nimi jest powolne, ale nie niemożliwe.
Musimy wiedzieć, co oni robią, stwierdził stanowczo Juran.
Jeśli pentadrianie znajdą się na równinach, gdy my wciąż będziemy tkwić na przełęczy, okaże się, że musimy ścigać ich po całej Hani i jeszcze dalej.
Jeśli przechodzą przez góry, moi ludzie ich znajdą, zapewniła Siri. Juran spojrzał na nią.
To będzie niebezpieczne, bardziej niż poprzednio.
Wzruszyła ramionami. Teraz już wiemy o czarnych ptakach. Będziemy ostrożni. Wyślę tam ochotników, ale tym razem będą uzbrojeni. Juran zawahał się, ale kiwnął głową.
Dziękuję.
Siri uśmiechnęła się. Odlecą obrzasku. Czy chciałbyś, by któryś z nich miał pierścień łączący?
Juran porozumiał się wzrokiem z Diarą.
Tak, zostanie dostarczony dowódcy przed odlotem. Rozejrzał się. Czy powinniśmy omówić coś jeszcze?
Zakończenie rozmowy wydało się Trysowi dość nagłe, ale może sobie tylko to wyobraził. Bacznie obserwował czwórkę białych, zwłaszcza Majrę i Riana. Rian sprawiał wrażenie nieszczęśliwego. Od czasu do czasu wyglądał z namiotu i marszczył brwi. Nie to, że gniewnie, ale wyraźnie coś go dręczyło, a może z jakiegoś powodu był rozczarowany. Już wcześniej zauważył, że Majrę łatwiej zdradza uczucia. Teraz nagle jakby wpatrzyła się w pustkę. Przygryzła wargę. Może wszyscy niepokoili się nadchodzącą bitwą i pozornym zniknięciem armii Pentadrian. Nie mógł jednak nie myśleć o nieobecności Aurai. Dziwne, że nikt nawet nie wspomniał, co się z nią dzieje. I nagle odgadł odpowiedź. Oczywiście. Aurai nie ma tutaj, bo poszukuje pentadriańskiej armii. Majrę boi się o nią, a Rian jest zirytowany, ponieważ... Może sam chciał wyruszyć, albo uważa to za zbyt niebezpieczne. W każdym razie pewnie właśnie dlatego zniknęła, ale satysfakcja z rozwiązania zagadki szybko się ulotniła, kiedy uświadomił sobie, na co ona się naraża. Gdyby spotkała tych pentadriańskich czarowników, będą mieli nad nią przewagę. A jeśli zginie, co zrobią bez niej Sije? Żaden inny ziemiochodzący nie rozumiał ich tak jak ona. Bądź ostrożna, Aurajo. Jesteś nam potrzebna.